Poczytaliśmy przed chwileczką słowo z drugiej księgi Samuela i to słowo mówi nam o tych ostatnich jakby wypowiedziach tego wielkiego piewcy Boga, wielkiego męża Bożego, jakim był król Dawid. I na temat każdego wersetu, czy też każdego słowa można mówić długie kazanie. I to jest Słowo Boże, to jest prawda. Ja dzisiaj chciałbym skupić, czy też skierować nasz wzrok ku jednemu bardzo ważnemu zagadnieniu, dzięki któremu, jeśli to zrozumiemy, to my będziemy wolni od diabelskich ataków, oskarżeń, od diabelskiej broni. Dlatego, że diabeł ma jedną główną broń względem każdego człowieka, każdego, ciebie i mnie. I nikt z nas nie jest wolny od tego. To jest broń w postaci wspomnień. To jest broń w postaci tego, co było kiedyś. I Dawid wypowiada w 5 wersecie bardzo mocne słowo. On zawarł ze mną przymierze wieczne. Pod każdym względem ułożone oraz zabezpieczone. Bóg tak od pewnego czasu wprowadza mnie w to zagadnienie dotyczące przymierza, dotyczące namaszczenia, dotyczące mocy krwi Jezusa. I te wszystkie tematy, one tak bardzo ściśle się zazębiają. I to jest tak potężna moc. I ja widzę, jakie jest bogactwo tego słowa i co to może wnieść do naszego życia, do naszego serca, aby być błogosławionym przez Boga. Przymierze. Z czym nam się w ogóle może kojarzyć przymierze? Przymierze to jest nic innego jak taki pewien układ, jak pewne porozumienie i w tym przymierzu muszą być dwie strony. I ten układ jest zawsze dwustronny. Jeżeli my przechodzimy na te Boże rzeczy, to wiemy, że to przymierze, ono dotyczy Boga oraz człowieka. I zawsze w tym przymierzu przeważa miłosierna inicjatywa Boga. I takie przymierze Pan zawierał w Starym Testamencie oraz takie przymierze jest zawarte w Nowym Testamencie. I więcej można byłoby mówić na temat przymierza z Abrahamem, na temat przymierza z Noem, na temat przymierza z Adamem, czy też przymierze, które zawarł Pan z Izraelem, czy też przymierze, które zostało zawarte z Dawidem. I każde to przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, czy też z Izraelem, ono było zawsze zapieczętowane krwią ofiary. I zawsze, kiedykolwiek było zawierane przymierze, to była ofiara, była przelewana krew, a więc krew jest tym, co przypieczętowuje zawarte przymierze. I dla nas, jako ludzi wierzących, ważnym jest, abyśmy my wiedzieli, kim my jesteśmy i abyśmy ogłaszali to, co dla nas Jezus uczynił. W tym tygodniu, który minął, mieliśmy takich gości z Australii, to są narodowości żydowskiej, których rodzice, czy też ojciec, czy przodkowie pochodzą z Radzynia, pochodzą z Międzyrzeca, pochodzą z Wuchynia. I oni, ten najstarszy, ten Stan, który tu tak miał na imię, on przyjechał, bo ojciec mu powiedział, że urodził się w Radzyni, nic więcej. I on mając tyle lat, mając już 73 lata, zapragnął odszukać swoich przodków, grobów, wszystko to, co dotyczy jego rodziny. Można byłoby się zastanawiać, po co to jest. Na co on to zrobił? Dlaczego on tu przyjechał? Człowiek, który już można było powiedzieć ustawiony, życie już w tym okresie schyłkowym i on zajmuje się takimi rzeczami. My musimy o tym wiedzieć, że Bóg w każdym z nas umieścił coś, co potrzebuje wiedzieć, kim ja jestem. Wiele problemów, które jest w życiu dzieci, w życiu młodzieży i ludzi, wybywa z jednego z takiego sieroctwa. Jak wiele problemów sprawiają dzieci pochodzące z domów dziecka.
jeżeli dziecko wychowuje się bez rodziców, zawsze będzie na życiu tego człowieka jakaś skaza, która będzie trwała aż do końca życia, pod warunkiem, że nie spotka się z żywym Bogiem, który jest w stanie uzdrowić. I my jako ludzie wierzący potrzebujemy znać, wiedzieć, kim my jesteśmy. Dlaczego my jesteśmy i co tak naprawdę dla nas Jezus Chrystus uczynił. I jeżeli wiemy o tym, to tak naprawdę nie będziemy dopuszczać diabła do naszego życia, bo tak naprawdę diabeł nie ma prawa wtrącać się do naszego życia. On jest przeciwnikiem Boga, on jest przeciwnikiem również naszym i jeżeli my mu nie damy prawa, aby on działał, to on będzie się trzymał z dala, on będzie próbował, chodził jak lew, szukając kogo pochłonąć, ale my mamy autorytet na tym, żeby jemu w tym wszystkim przeszkadzać. I jako lud Boży my mamy przymierze. Wiemy, że przymierze jest tym związkiem, jest tym układem, jest takim sojuszem pomiędzy dwoma stronami. I to tak w najkrótszym słowie tak można byłoby określić przymierze. Nasze przymierze jest w Jezusie Chrystusie. Ono jest pewne, ono jest zagwarantowane i nic nie może go złamać. W obrocie takim handlowym występuje pojęcie kontraktu. A więc jakieś przedsiębiorstwo zawiera kontrakt, umowę na dostawę czegoś, na zrobienie czegoś. I niejednokrotnie taki kontrakt jest łamany. Jest wielka różnica pomiędzy kontraktem a przymierzem. Kontrakt może być złamany i kontrakt dotyczy rzeczy albo własności. A jeżeli mowa jest o przymierzu, to w przymierzu my widzimy osoby, które jedna drugiej się oddają. One oddają swoje życie. I jest to swego rodzaju wymiana żyć. Wymiana osobowości, wymiana samego siebie. I Bóg stworzył człowieka do przymierza. Jeżeli niekiedy mielibyśmy z kimś rozmowę i z człowiekiem, który zajmuje się jakimiś rzeczami, no nie tylko niekoniecznie dla siebie, ale dla innych, to niejednokrotnie my możemy usłyszeć wypowiedź, czynię to, bo odczuwam, że ja spełniam się w tym, co robię. Że to jest bardzo pożyteczne i czuję, że ja wtedy jestem kimś. I czuję się wtedy bardzo dobrze. Możemy to w skrócie określić, że czynią to ludzie po to, aby ich życie miało spełnienie. Jest bardzo, myślę, że tragicznym położeniem każdego człowieka, jeżeli ty masz ileś tam lat i tak naprawdę nie czujesz, czujesz w swoim sercu takie, że jesteś niespełniony. Że ty tak naprawdę to życie ci przenikło, uciekło jak woda przez twoje palce i ty może u schyłku swojego dni masz jakby wyrzuty sumienia i czujesz się bardzo źle. I również i takie osoby można spotkać. I ludzie, żeby być spełnionymi, oni angażują się w różne aktywności. Czy Bóg, stwarzając człowieka, był spełniony czy też niespełniony? Czy niekiedy pewne działania, które ludzie podejmują, są to wynikiem pewnego nacisku, jakiegoś wpływu drugiego? Ale czy Bóg był poddany wpływowi? Czy ktoś go z zewnątrz zmusił, żeby on to zrobił? Czy on był niespełniony? Bóg, żeby był Bogiem, on jest Bogiem doskonałym. W Nim nie ma żadnych braków. W Nim nie ma żadnych ułomności. I od wieków ludzkość zawsze próbowała znaleźć odpowiedź, dlaczego ja jestem. Dlaczego Bóg stworzył człowieka? Jaki cel był stworzenia człowieka? I odpowiedź zawsze najpełniejszą my znajdziemy w Bożym Słowie. Biblia mówi, że On, stwarzając świat i stwarzając człowieka, On powiedział, uczyńmy człowieka na nas obraz, podobnego do nas. Dlaczego On uczynił człowieka? On go uczynił z miłości. I wiemy, że miłość, ona zawsze musi być testowana, ona zawsze jest wypróbowywana i ona musi być też dzielona. Wiemy, że Pan Bóg przed człowiekiem stworzył inne istoty. Istoty duchowe, którym był na imię aniołowie, tak? Jest wielka różnica pomiędzy aniołem a człowiekiem. Anioł jest to istota duchowa, która nie może wyrazić miłości tak, jak uczynił to człowiek, bo człowiek ma duszę, anioł nie ma duszy. Anioł jest istotą duchową. Do żadnego z aniołów Bóg nigdy nie powiedział, że ja Ciebie miłuję. A do nas Bóg mówi, umiłowałem Cię miłością wieczną, odwieczną miłością, czyli miłością od jeszcze świata nie było, ale ja już Ciebie umiłowałem. I aniołowie nie są w stanie zrozumieć i odczuć tego dzieła zbawienia, które otrzymuje człowiek przez krew Jezusa Chrystusa, dzięki śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Ale też żaden z aniołów nigdy nie powiedział Bogu, kocham Cię. My wielokrotnie mówimy, Panie, jak Cię miłuję, jak jesteś Ty dobry. Żaden z aniołów tego nie jest w stanie wyrazić, tylko my. Bo Bóg stworzył nas z uwagi na miłość. I tą miłość umieścił w sercu każdego z nas. Kiedy Pan poszedł po apostołów, którzy udali się nad Jezioro Galilejskie, aby łowić ryby, kiedy nad samym ranem stanął i zapytał się, czy wy macie co jeść? I wtedy odpowiedzieli, że nie, nie mamy co jeść. Ja czuję ten głos zła, głodu, i że byli zmarznięci. I potem oni rozpoznali, że to jest Jezus. Kiedy Pan ich zaprosił, było rozpalone ognisko, dawał im chleb, dawał im ryby. To potem jest znamienna rozmowa Pana Jezusa z Piotrem. Kiedy on zapytał się Piotra, nasz język tego nie uwidacznia. To tylko jest uwidocznione w języku greckim, czyli oryginalnym języku Nowego Testamentu. Kiedy Chrystus pyta się do Piotra, Szymonie, czy ty mnie miłujesz? I u nas jest, czy ty mnie kochasz, czy tam mnie miłujesz. Ale Pan zapytał się, czy ty mnie agapę. A agapę jest to ten rodzaj miłości, która jest tylko i wyłącznie przynależna Bogu. Tego rodzaju nie znajdziesz nigdzie indziej miłości, poza Bogiem. I Bóg tą miłość agapę wkłada w serce człowieka. I Jezus zapytał się Piotra, czy ty mnie tą miłością miłujesz? A my jesteśmy w stanie powiedzieć, i język polski używa na to słowo, że ja Ciebie lubię. Ja lubię z Tobą przebywać, ja lubię tego człowieka, bo on jest fajny, bo fajnie się z nim rozmawia, ma taką przyjemną ogładę. Lubię. Mamy przyjaciół bliższych, dalszych, z którymi lubimy spędzać czas. I Piotr tak naprawdę powiedział, ja Ciebie fileo, ja Ciebie lubię, Panie. Czy tak naprawdę Piotr miał jakiś problem z Jezusem? Nie. On wiedział, że tej miłości nie ma, że on tylko sam z siebie może wykrzesać miłość, która jest w duszy jego, że ja Ciebie lubię. I znów Pan się pyta, czy Ty mi agapę? Piotr odpowiada, ja Cię tylko fileo, Panie. Kiedy możemy powiedzieć, że kochamy Boga agapę? Kiedy On wleje nam tę miłość. A kiedy ta miłość jest wlewana? Kiedy przychodzi Duch Święty. Bo Biblia mówi, że miłość Boża, agapę, jest rozlana w sercu człowieka przez Ducha Świętego. A więc Pan stworzył człowieka z miłości. I miłość Boża przyprowadza człowieka do Boga. Tak naprawdę Jezus mówi, nikt do mnie nie może przyjść, jeśli go nie pociągnie ojciec. A w jaki ojciec sposób przyciąga? Przez miłość. Wy możecie, rodzice najlepiej o tym wiedzą. Jak, czy dziecko przychodzi do ciebie ze strachu? Przez miłości. I tak samo możemy zobaczyć to na kartach Słowa Bożego. To Boża miłość przyprowadziła człowieka do Boga. Ale żeby ten związek człowieka z Bogiem był właściwy, to on wymagał być poddany próbie. I człowiek miał prawo podjąć decyzję. Jaka to była decyzja? Pan Bóg zasadził owoc. Adamowi, jak wiemy, nic nie brakowało. Wszystko miał. Tak? Wszystko miał w tym ogrodzie Eden. Ale w ogrodzie Eden Bóg w środku ogrodu zasadził dwa drzewa. Jedno drzewo było drzewem życia, a drugie drzewem poznania dobra i zła. Tak? I Pan Bóg chciał zobaczyć, które z tych drzew wybierze człowiek. Ale pamiętajmy, Adamowi niczego nie brakowało. Miał wszystko. Był królem, był panem. On rządził w tamtym świecie. Ale mimo to musiał podjąć decyzję. I człowiek nie miał tylko jednej rzeczy, którą zawsze od początku próbuje posiąść. Tą sprawą to jest boskość. Nie miał boskości. A żeby być Bogiem, Bóg, aby był Bogiem, to musi mieć podstawowe cechy. Czyli tak, być wszechmogący, czyli wszystko może. Musi być wszędzie obecny, czyli w każdej chwili jest w tym samym miejscu. Dalej, musi wszystko wiedzieć, tak? Wszystko wie i musi mieć miłość. I diabeł przyszedł i kusił Adama tym, z czym kusi w każdym wieku człowieka. Tą obietnicą boskości. Przecież jeżeli wy zjecie z tego drzewa, będziecie jak Bóg. Będziecie znać dobro oraz zło. I skusił Adama właśnie tą cechą boskości. Jeśli zjesz z drzewa poznania dobra i zła, będziesz jak Bóg. I kiedy my o tym wiemy, to w taki sposób diabeł kusi każdego potomka Adama. Każdego. Zawsze. Że będziesz jak Bóg, będziesz wszystko wiedział. Będziesz miał to, będziesz miał to, będziesz miał to. I to jest diabelska strategia, aby zdetronizować Boga, a na jego miejsce dać człowieka. Dlatego też diabeł uderza w prawdziwość Słowa Bożego. Bóg ma priorytety. Kiedy zapytano Pana Jezusa, które przykazanie jest najważniejsze, to on powiedział: słuchaj Izraelu, Pan Bóg, Pan nasz jeden jest. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie, tak? A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jak strategia diabła wygląda? Trzeba to zamienić. Czyli nie Bóg na pierwszym miejscu, ale będziesz ty. A Bóg ma służyć temu, żebyś ty był na pierwszym miejscu. Dlatego to jest strategia, to jest zwiedzenie diabła. I jeżeli my pozwolimy, aby on nas zwiódł, będziemy do tego dążyć. Aby na każdym miejscu, w każdym czasie, na pierwszym miejscu, żebym był ja. Liczę się tylko ja, moje ego. Nie kto inny, tylko ja. I co się wydarzyło? Człowiek wybrał owoc drzewa poznania dobra i zła. Czy stał się Bogiem? Wszystko inne przyszło, co złe. Jego ciało stało się boskie, czy nie? Jeżeli pójdziesz na cmentarz i będziesz uczestniczył w jakiejś uroczystości pogrzebowej i potem słyszysz, a jak odkopaliśmy ten grób, to były jakieś tam kości, już tam nic nie było. Tam był tylko sam proch. Do tego doprowadziła ta strategia diabła, że człowiek chciał być Bogiem, a stał się, ciało jego stało się prochem ziemi. Tak naprawdę przyszła śmierć w zamian za życie. Tak? Człowiek chciał żyć życiem niezależnym, żyć życiem uniezależnionym. My również widzimy to, że to ten duch, on również jest człowieku, który przychodzi, jakże on się naradza na nowo. I oni przychodzi do kościoła. I kościół to jest ciało Pana Jezusa Chrystusa i każdy powinien być na właściwym miejscu, spełniać funkcję, do którego powołał go Bóg. Ale jest tak zwana niezależność. Czyli będę robił to, co chcę. Na to, co będę chciał, to na to pozwolę. A to, co mi się nie podoba, ja na to nie pozwolę. Ja jestem ja. To jest właśnie ten duch niezależności, diabelski duch. Człowiek złamał to przymierze z Bogiem. Złamał również Izrael, któremu Bóg dał to przymierze i powiedział, że będziesz wyjątkową własnością moją na całej ziemi. Będziesz ludem kapłańskim, narodem świętym. Że będziesz rozgłaszał moje cnoty, moje imię. I Bóg mówi, ja będę was chronił, będzie waszą szczególną własność. Czy Bóg złamał przymierze, czy też Izrael złamał przymierze? Izrael odszedł od Pana, złamał to przymierze. I wiemy, że Bóg dalej pracował, aby człowieka przywieźć do siebie. I Pan zaczął przysięgać na samego siebie. Wielokroć mamy do czynienia z ludźmi, którzy obiecują. Ja wam kiedyś mówiłem, że miałem takiego wuja, który bardzo często obiecywał. Mi obiecywał, jak się ty dobrze uczysz, rower ci kupię. Kiedyś rower to był skarb. Teraz rowerów to jest jak piasku na brzegu morza. Ale zawsze te jego obietnice wychodziły pod wpływem. Na skutek wody ognistej. I kiedy woda ogniska z niego wyparowała, on już nie pamięta o obietnicach. Bóg, przymierze z Bogiem zostało złamane przez człowieka. I Bóg, żeby to przymierze zagwarantować, on przysięga na samego siebie. I ludzie, ja obiecuję i tej obietnicy nie dotrzymujemy. Taka jest nasza natura. Pan mówi, przysięgam na siebie samego, mówi Pan. Zobaczmy do listu do Hebrajczyków, do 6 rozdziału, kiedy Pan Bóg dał obietnicę dla Abrahama. Jest to na stronie 1302. Będziemy czytać z listu do Hebrajczyków. Jest to trudny list. Trudny list, ale jakże bardzo głęboki. List do Żydów. Tak naprawdę się to tłumaczy. 6 rozdział. Od 13 do 20 wersetu. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, możecie czytać razem ze mną, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc, zaiste będę błogosławił Ci obficie, rozmnożę Cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem sięgają większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. A więc zauważmy, Pan Bóg daje obietnicę. Jak to należałoby zrozumieć? Jeżeli jest zawarte przymierze, czyli ten układ, porozumienie, ono wymaga dwóch stron, wymaga dwóch osób, dwóch reprezentantów. W starożytności na Bliskim Wschodzie wszelkie przymierza były zawierane w ten sposób, że było dwóch mężczyzn. Musiało być dwóch mężczyzn. I każdy z nich dokonywał nacięcia tutaj nadgarstka. Tu są żyły, a więc płynęła krew. Następnie oni brali te dwa nadgarstki i powodowali, że krew jednego i drugiego ulegała zmieszaniu. Następnie podnosili w górę swoje dłonie i przysięgali sobie nawzajem to, co chcieli, żeby było, obowiązywało. I od tego momentu to już miało prawną moc. Zwieńczeniem ich zawartego przymierza był wspólny posiłek. Wtedy była uczta, a więc jedli, wtedy również pili. I ta uczta nazywana była posiłkiem przymierza. Wiemy, że kiedy ty zrobisz sobie tutaj takie nacięcie, to będziesz miał blizny już na całe życie, tak? I te blizny nazywane były bliznami przymierza. Był posiłek przymierza i była blizna przymierza. I kiedy my wiemy, w jakich okolicznościach, czy też w jakiej strefie urodził się Pan Jezus Chrystus, możemy zobaczyć, że Pan kierował się tym ludzkim sposobem, ludzkim wzorem zawarcia przymierza. Pan, w ogóle Biblia nazywa, że On był przymierzem. W Księdze Proroka Izajasza w 49 rozdziale od 8 do 10 wersetu czytamy słowa, które Izajasz prorok w natchnieniu Ducha Świętego wypowiedział i te słowa odnoszą się do Chrystusa. I tak one brzmią. 49 rozdział Księgi Proroka Izajasza od 8 do 10 wersetu. Tak mówi Pan, w czasie łaski wysłuchałem Cię i w dniu zbawienia pomogłem Ci. Stworzyłem Cię i ustanowiłem Cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną, abyś rzekł do więźniów, wyjdźcie, a do tych, którzy siedzą w ciemności, pokażcie się. Przy drogach będą się paść, a na wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwiska. Nie będą łaknąć ani pragnąć. Nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód. A więc zauważmy, Bóg ustanawia Chrystusa pośrednikiem przymierza z ludem. I to ma pewne obietnice z tym związane. Jakie zadanie było tego przymierza? O czym czytamy w tych wersetach? Tutaj, jak widzimy, sam Bóg nazywa swojego syna przymierzem. Ustanawiam cię pośrednikiem przymierza. Pamiętamy, że Pan Jezus zmartwychwstał. W kwietniu celebrowaliśmy kolejną rocznicę zmartwychwstania. I zauważmy, co się wydarzyło. Maria Magdalena, która przyszła do grobu, która nie rozpoznała Pana Jezusa, gdy jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej widziała Go wiszącego na krzyżu. Widziała zbitego, zmasakrowanego, zakrwawionego, zhańbionego, poniżonego. I w czasie zmartwychwstań, kiedy Pan zmartwychwstał, Jego ciało zostało całkowicie uzdrowione. Tak? Kiedy ludzie są pobici, widzimy niekiedy mają siniaki, to kilka tygodni nawet schodzi. A Pan Jezus od piątku w niedzielę zmartwychwstaje, ona Go nie rozpoznała. Jego ciało zostało uzdrowione. Mimo, że ciało Jego zostało uzdrowione, ale pozostały blizny. Mój imiennik powiedział, jeżeli ja nie włożę palca w bok Jego, jeżeli ja nie włożę palca mego w te miejsca, gdzie wbite były gwoździe, to ja nie uwierzę. A więc zobaczcie, blizny przymierza pozostały na Panu Jezusie Chrystusie. Jak powiedziałem, przymierze również kończyło się wspólnym posiłkiem. I wiemy, że w tym wspólnym posiłku uczestniczyło 12 apostołów. I w jednego, który wszedł szatan, w Judasza, on w tym posiłku całkowicie nie uczestniczył. A więc było 11 apostołów. Czyli to przymierze. I kiedy Chrystus w trakcie tej ostatniej wieczerzy miał spotkanie z apostołami i oni jedli, wówczas napisane jest to w Ewangeliach i zacytuję Ewangelię świętego Mateusza w rozdziale 26. Gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł, bierzcie, jeźcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy. To jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. A więc zobaczmy. W trakcie tej ostatniej wieczerzy Pan zawiera przymierze. I to przymierze, każde przymierze musiało być zapieczętowane przez krew. I potem była kolacja. Słuchajcie, ja i ty nie uczestniczyliśmy w tej ostatniej kolacji w Jerozolimie, tak? Ale ja mam obietnicę i ty masz obietnicę, że w tej kolacji będziemy dalej, ta kolacja będzie nam serwowana. Posiłki będą serwowane. Gdzie? Chwale. Amen? I wtedy Biblia mówi, że sam Pan będzie nam posługiwał. A więc to przymierze jest pewne. Jakie znaczenie ma to przymierze? Ono jest w krwi. Bóg mówi w Księdze Hebrajczyków, że swoje prawa włoży w ich umysły i w ich serca. I że będą postępować według mojej woli, według tego, jak Bóg chce. Zapytam się ciebie, jak wyglądało twoje życie bez Jezusa, zanim nie poznałeś Jezusa? No, oczywiście o Bogu wiedziałeś, ale czy byś chętny poddać się Bogu i oddać Mu swoje życie? Nie za bardzo. W momencie, kiedy oddałeś serce Jezusowi, kiedy Boży Duch zamieszkał w tobie, wówczas od wewnątrz masz to pragnienie, które ciebie pociąga ku Bogu. Tak? I występuje pragnienie czytania Słowa Bożego. Pragnienie, aby być w społeczności ludu Bożego. Bóg wkłada swoje przymierze, wkłada swoje słowo do serca człowieka. Kiedy Bóg czyni przysięgę sam na siebie, to tak naprawdę On deklaruje, że dochowa przymierza, że to, co On obiecuje, jest pewne i On tego dokona. On jest wiernym Bogiem. Bo jeżeli On by złamał tą przysięgę, tak naprawdę On nie byłby wtedy Bogiem. I powiedziałem, że każde przymierze wymaga dwóch stron, dwóch reprezentantów. My mówimy o tym przymierzu Boga z człowiekiem, a więc dlatego też Jezus Chrystus staje się człowiekiem. Bo człowiek nie dochowuje przymierza. Człowiek łamie przymierze. i to człowiek łamie umowy. I żeby zawarte przymierze było pewne, Bóg mówi, przysięgam na siebie samego. Jezus schodzi na ziemię. Chrystus rodzi się jako człowiek i żyje pośród nas. Bóg staje się ciałem. Staje się też reprezentantem całej ludzkości. I zawiera przymierze Bóg sam ze sobą. Z jednej strony jest Bóg Ojciec jako reprezentant boskości, a z drugiej strony jest Jezus Chrystus jako reprezentant ludzkości. I każdy człowiek, który przyłącza się do Chrystusa, każdy człowiek, który wierzy w Jezusa i przyjmuje go jako Pana i Zbawiciela, jest przyłączony do tego przymierza. Czy to jest zrozumiałe? I my jesteśmy w tym przymierzu dzięki krwi Pana Jezusa Chrystusa. Co się wtedy dzieje? To przymierze, które zawarł Chrystus, nie może być w żaden sposób zerwane. Ty oczywiście możesz to zerwać, jeżeli świadomie wyrzekniesz się tego. Możesz złamać. Czyli ono nie będzie obowiązywało już ciebie. Ale nie radzę ci tego czynić. Bo to tak naprawdę już decydujesz o swoim wiecznym przeznaczeniu. Każdy, który przyłącza się do Chrystusa, przyłącza się do tego przymierza. Każda obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi, każda obietnica, którą Bóg dał ludowi Bożemu, staje się wtedy moją obietnicą przez to przymierze, które zawarł Jezus Chrystus. Gdyby to przymierze zostało złamane, wtedy Bóg zaparłby się samego siebie, a wiemy, że On nigdy tego nie uczyni, bo On jest Bogiem. On przestałby być Bogiem, gdyby to przymierze uległo złamaniu. Co my mamy w tym przymierzu? W tym przymierzu mamy zbawienie. Zbawienie duszy. I w tym przymierzu jest również zagwarantowane chwalebne życie w Bogu. Kiedy miałem w swojej służbie kilka usług takich pogrzebowych, a więc usługiwałem w tej ostatniej drodze już zmarłego, a więc my już tylko chowaliśmy ciało, to zawsze mówimy o tym, słuchaj, żegnaj siostro, czy żegnaj bracie, spotkamy się w wieczności, tak? I my mówimy o tym słowie biblijnym, które mówi, że pewnego dnia Bóg wzbudzi go z martwych. Pewnego dnia to ciało zostanie podniesione z prochu ziemi i będzie wzbudzone do życia chwale. I będziesz miał ciało takie, jakie miał Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Kiedy mówimy o przymierzu, mówimy o zbawieniu, mówimy również o tej chwale, która oczekuje na nas. I to wszystko, co jest zagwarantowane w niebie. Jezus powiedział, ja pójdę do Ojca i tam w niebie przygotuję wam dom. A jeśli go przygotuję, to przyjdę i wezmę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie jestem ja. Halleluja, jest to obietnica. To wszystko wypływa z tego przymierza zawartego przez krew. I chcę ci powiedzieć, jest wielka moc, kiedy naród Boży wzywa krwi Jezusa Chrystusa. Wielka moc. Bo co się wtedy dzieje? Kiedy ty wzywasz krwi Jezusa, tak naprawdę mówisz do Boga o tym przymierzu, które On, o tych obietnicach, które On dał dla ludu swojego. Amen? Czyli ja przypominam Jemu o tym przymierzu. Mało tego, kiedy ja wzywam krwi Jezusa, w tym momencie przychodzi boska reprezentacja w postaci Ducha Świętego. Bo Biblia mówi, że tam, gdzie jest krew, tam również jest Duch Święty. Ja mówiłem o tym namaszczeniu, które było w trzeciej Księdze Mojżeszowej dla trędowatego, że był pomazywany płatek ucha, tak? Kciuk i ten największy palec stopy. I kiedy pomazano krwią ofiary, potem na to miejsce również pomazywał oliwą. Bo Duch Święty zawsze potwierdza prawdę. Słowo Boże mówi, jest z trzech świadków. Duch, woda i krew. Kiedy wzywasz krwi, zawsze pojawia się tam Duch Święty. Zawsze przychodzi tam moc. I zauważono, że w tych miejscach, gdzie przychodziło przebudzenie, to te kościoły, te skupiska, te wspólnoty miały dogłębne zrozumienie wagi krwi Jezusa, znaczenia krwi Jezusa i tego, co krew Jezusa uczyniła dla człowieka. Dlatego też my wracamy do mocy krwi, my mówimy o krwi, podkreślamy krew, ogłaszamy, co krew dla nas uczyniła, bo w krwi jest życie. Zauważmy, Krew daje życie, krew ratuje życie. Są różne hasła, aby zachęcić ludzi do oddawania krwi. Krew reprezentuje w tym przymierzu życie samego Boga. Życie samego Chrystusa, Boga w ludzkim ciele. Krew. Dlaczego Bóg wymagał krwi w Starym Testamencie? Wiemy, że Bóg, aby był Bogiem, musi być święty. A świętość oznacza, że On nie ma udziału w czymkolwiek, co jest brudne. Czymkolwiek, co jest grzeszne. Nie ma udziału w grzechu. I żeby Bóg był święty, On musi być oddzielony od grzechu. I człowiek, który żyje w grzechu, nie może mieć relacji z Bogiem, jeżeli jest grzeszny. I jest to wtedy, Bóg mówi, żebyś ty nie zginął, za ciebie musi być złożone inne życie. Czy mnie rozumiecie? A więc musi być przelana krew. I Księga Starego Testamentu mówi, że życie wszelkiego ciała jest we krwi. A więc za grzech jest śmierć. Żebym ja nie poniósł śmierci, ktoś inny musi ponieść śmierć. W obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau, kiedy Niemcy mieli taką praktykę, że co jakiś czas na apelu wyczytywali ludzi, którzy idą na śmierć głodową, do bunkra. To była straszna śmierć z głodu. I wyczytany był człowiek, Polak, który miał ponieść śmierć. I on zaczął bardzo krzyczeć, płakać. Ja nie chcę umierać. Ja mam jeszcze żonę, mam dzieci, ja mam rodzinę. I wtedy z tych szeregów wyszedł pewien zakonnik, Kolbe, który poszedł do komendanta tego, który prowadził ten apel i mówi, ja chcę pójść za niego umrzeć. I wówczas co się wydarzyło? Kolbego zamknięto w tym bunkrze śmierci, a ten człowiek przeżył. I rzeczywiście przeżył czas wojny. Abyś ty nie zginął, abym ja nie zginął, musiał ponieść śmierć ktoś inny. Dlatego też Żydzi składali ofiary. Była przelewana krew. Bóg wtedy powiedział, że On jest święty i nie zniszczy człowieka, jeżeli ktoś inny umrze za ciebie. I dlatego oni składali te ofiary. Nikt nie mógł przyjść do Boga bez krwi pochodzącej z życia innej istoty. Nie mogłeś podejść do Boga. Pamiętamy historię, kiedy dwóch braci, Kain i Abel, a więc z tych samych rodziców, oni wiedzą o Bogu i to jakby z pierwszej ręki, bo ich rodzice tam byli. I ci oto rodzice im mówili o Bogu. Musieli im powiedzieć o tym, że Pan Bóg sam zabił zwierzę i przelał krew, bo byliśmy nadzy i dał nam skóry. Tam już przelana krew nastąpiła. I dwóch z nich, dwóch braci składa ofiary Bogu. Jeden składa z tego, co Bóg przeklął z ziemi i dlatego Bóg nie chce, żeby twoja ofiara była ofiarą, która tak jakby bielmo ma skazę. I jak to się mówi, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Ale to, co Bogu się podoba, że to jest całkowicie z twojego serca. I Bóg patrzy na ofiary. Drodzy, Bóg patrzy na ofiary, na to, co dajesz, a przede wszystkim jak dajesz. Jezus w Nowym Testamencie stał w świątyni i spoglądał, jak ludzie składali ofiary. Przychodzili bogaci ludzie, wyjmowali i składali. To tak, jakby ktoś dzisiaj złożył ofiarę nie brzęczącą, ale szeleszczącą. Tak? Za bardzo nie można rozpoznać, czy to jest z zielonego, czy z czerwonego, czy z ilu zer, ale szeleszczy. A ten, który wrzuca z monety, to słychać, tak? I rzuciła pewna kobieta, uboga wdowa, rzuciła tak przysłowiowy jeden grosz. I Pan powiedział, ona wrzuciła najwięcej. Bo ona rzuciła jakby z całego swojego życia. Jak wiemy, że Żydzi składali bardzo wiele ofiar ze zwierząt. Lecz ta krew nie mogła oczyścić człowieka z grzechu. Dlatego też Pan Jezus przyszedł na świat jak baranek Boży. Dlatego jego kuzyn z ciała powiedział, to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I on przyszedł i przelał swoją krew. Wiemy, że ta Pascha starotestamentowa, która była w Egipcie, jest typem tej Paschy. Była typem, ten baranek, który był zabity w czasie Paschy, był typem wskazującym na śmierć Pana Jezusa Chrystusa. I dla ciekawości, śmierć Jego wydarzyła się, czy stała się w czasie żydowskiej Paschy. A wiemy, że życie było we krwi. Gdzie Jezus przelewał swoją krew? Ile razy przelewał swoją krew? To jest tak głębokie. Ale dzisiaj nie będę o tym mówił, tylko wspomnę, że on 7 razy ją przelewał. Pierwsze, przelewał ją w Getsemane. Kiedy on tak się modlił, to wiemy, że kiedy my mamy wysiłek, to spływa z nas pot. Ale tam nie tylko był pot. Tam była krew. Bo było tak wielkie napięcie, tak wielka walka w życiu wewnątrz Pana, że naczynka krwionośne pękały i wypływały przez te pory potne. I krew spływała na ziemię. Tak naprawdę ta krew odkupia od przekleństwa ziemię. I my nie musimy żyć w przekleństwie. Są ludzie, którzy żyją w przekleństwie. Są ludzie, którzy pracują i z tego nic nie mają. Pracujemy i nic nie mamy. To jest przekleństwo. Są ludzie, którzy pracują i tak naprawdę do dziurawego wora. To jest przekleństwo. Krew Jezusa łamie przekleństwo. Jeżeli wiesz, jak to użyć, to złamie przekleństwo. Drugi moment, kiedy przelana była krew, kiedy Pan Jezus stał przed domem Kajfasza, wówczas zaczęli mu wyrywać brodę. Jeżeli chcesz sprawdzić, jakie jest to uczucie, to pozwól, poproś kogoś, który ci będzie tak pociągał, ale to tak pociągał, że będzie wyrywał. Co tam wyjdzie? Krew. Jest to ból. Trzeci moment, gdy nałożyli Chrystusowi koronę cierniową. I zauważmy, przed Kajfaszem, przed domem Kajfasza to był Żyd. To był jego rodak. A koronę cierniową nałożyli poganie, żołnierze rzymscy. I to było, ten cierń jerozolimski ma do 7 cm długości. Jest tak ostry jak gwóźdź. I to wszystko jemu wbito w głowę i zaczęła krew płynąć. Czwarty moment, gdy ta krew przelewana była, gdy biczowano mu plecy. I wiemy, że to biczowanie to nie było taką witko z wikliny czy z czegoś. Tylko to było rzymski bicz. To było rzemień, który na końcu był zakończony różnymi kawałkami poszarpanego ołowiu lub też kośćmi. Że kiedy on uderzał, to nie tylko rozcinał skórę, ale to się wbijało w jego ciało i za każde wyciągnięcie to rozrywało jemu ciało. Także ludzie, kiedy patrzyli na to, nie mogli patrzeć. My mamy czasami od razu, aż tam gdzieś ciarki idą. On tak był poszarpany, takiego ciała, że nie mogli ludzie patrzeć na to. Piąte, gdy mu przebili ręce. Szóste, gdy mu przebili nogi. I siódme przelanie, gdy mu przebił bok włócznią. Biblia mówi, że wynęła woda i krew. I to, kiedy my o tym wiemy, to możemy zrozumieć, że nasze zbawienie jest doskonale zapieczętowane. I krew w Starym Testamencie była obmaszana i była używana. I oni Żydzi wiedzieli, jaką moc ma krew. A co mówi Nowy Testament? List do Hebrajczyków, 8 rozdział. List do Hebrajczyków, 8 rozdział. Dziesiąty werset. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę ich Bogiem, a oni będą mi ludem. Ja, przez to, co dokonał Jezus, ja i ty, staliśmy się częścią Bożej rodziny, częścią Bożego ludu. Wcześniej byliśmy bez przymierza. Byliśmy daleko od przymierza Bożego. Dzięki tej krwi przelanej przez Jezusa stajemy się częścią ludu Bożego. Amen? To jest dzięki krwi. Mało tego, gdy wcześniej byliśmy wrogami Boga, dzięki tej krwi my stajemy się Jemu bliscy. On nas przyjmuje. On nas tak naprawdę adoptuje jako swój lud. I jesteśmy z Nim pogodzeni, że nie mamy z Nim konfliktu. Zobaczmy jeszcze do Hebrajczyków, 9 rozdział, od 12 do 17 wersetu. To jest wszystko o ofierze Chrystusa. Że Chrystus wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią. Widzimy? Dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Słuchajcie, co te wersety nam mówią? Co my mamy w tym przymierzu? Co my mamy przez tą krew? Po pierwsze, krew Jezusa przyprowadza nas do pojednania z Bogiem. Ja jestem już Jego dzieckiem. Mam do Niego dostęp. Mogę do Niego przychodzić przez krew. Ja nie muszę, tak jak pójdziesz do jakiegoś urzędu, pójdziesz, najpierw się zapiszesz do sekretarki, ci wyznaczą za ileś tygodni albo za ileś miesięcy spotkanie. Jeżeli byś się chciał spotkać z prezydentem Polski, to nie jest, hej Bronek, jestem, akurat jadę do Warszawy, afar busem, będę o godzinie 9, tam jak się bus nie spóźni, to do ciebie dojadę na 10. Tam postaw herbatę i kawę. Wejdziesz? Co? Chyba nie. Ja przypuszczam, że szybko cię stamtąd zabiorą. A jeżeli będziesz tam się awanturował, że mówisz, że ja Bronka znam, przecież widzę go tyle razy w telewizji, to jestem przekonany, że bardzo szybko cię patrol jakiejś policji zwinie i cię zawiezie na komisariat, tam cię przesłuchają. A jeżeli będziesz się upierał, to ci dadzą skierowanie na odpowiednie badania. A więc krew powoduje to, że ja jestem przyjęty, że ja mogę do niego przychodzić zawsze przez krew. A więc jestem pojednany z Bogiem, jestem Jego dzieckiem i to przymierze jest zagwarantowane w krwi. Pan mówi w tym słowie, o którym czytaliśmy, że On swoje prawa włoży w nasze serca, w nasz umysł i będzie waszym Bogiem. I my znamy Boga, dlatego też my czytamy Słowo Boże, dlatego też protestantyzm mówi sola scriptura, czyli tylko Słowo Boże. A więc my mamy umiłowanie do Słowa Bożego. My mamy szacunek do narodu Bożego, do narodu izraelskiego. Kiedy spotkałem się z tymi Żydami i oni mi zaczęliśmy rozmawiać, to ja zacząłem im świadczyć o mojej wierze. Dlaczego ja tak szanuję naród żydowski? Co mam dzięki temu? Mówię, jak mogę nienawidzieć naród żydowski, jeżeli z tego narodu wyszedł Zbawiciel i wyszedł Jezus Chrystus. I oni tak słuchali tego. Niesamowite. A prezentem moim było przekazanie Nowego Testamentu z psalmami w języku angielskim. Dziękuję. I z szacunkiem to otrzymali, wzięli. Dał Bóg, żeby to słowo czytali. Dalej, krew przynosi odkupienie do naszego życia. Jakie to jest odkupienie? On tak naprawdę nas wykupił z targu. Jak niewolnika. Staliśmy jak niewolnicy. Byliśmy własnością diabła. Jezus przyszedł za tą krew tego człowieka. Wykupuje. A więc odkupił mnie z ręki diabła. Ja już tak naprawdę nie należę do diabła. Ja nie mam nic do czynienia z diabłem. Dlatego, że krew Jezusa obmyła moją duszę. Kto może dotykać mojego życia? Tylko jedna osoba. To jest Chrystus. Jezus Chrystus. Jeżeli my o tym wiemy, to nie pozwolimy, żeby diabeł nas torturował, żeby diabeł wtrącał się do naszego życia. Powinniśmy wiedzieć, kim my jesteśmy, do kogo należymy i co Pan Jezus dla nas zrobił. I kiedy mówimy o przymierzu, to powinniśmy rozumieć, że odkupienie i wybawienie, one idą razem. To jest wszystko jedno połączone. To jest jakby w pakiecie. Tyle błogosławieństwa. Dlatego ja mogę proklamować z odwagą, czym jest krew, co krew dla Jezusa dla mnie uczyniła. W Apokalipsie świętego Jana w 12 rozdziale czytamy, że oni go zwyciężyli przez krew baranka, a więc potrafimy wykorzystać to dobrodziejstwo, które ta krew przymierza do naszego życia przynosi. Zobaczmy jeszcze do listu do Hebrajczyków, 9 rozdział, 13 i 14. Patrzmy, bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy oraz przez pokropienie uświęcają skalanych, czyli czuje się czyściejszy, Dalej, i przywracaje cielesną czystość. Wielu ludzi, kiedy obejrzy jakieś programy albo uczestniczy w jakichś rozmowach, to po czymś takim czuje się bardzo skalany. Nie tak dawno rozmawiałam z pewną kobietą. Bracie, ja przepraszam. A za co mnie, siostro? Że ja o pewnych rzeczach mówiłam. Ja tak się czułam niewłaściwie. Ta kobieta żyje przed Bogiem, dlatego Bóg ją używa. Ja pokutowałam, że ja na ten temat rozmawiałam tego i tego człowieka. Ja nie powinnam. Ja wiem, jaki on jest, ale ja nie powinnam mówić. Ja przepraszam. A więc jej sumienie było zbrukane. I ona przyszła w pokucie i krew jej oczyściła, że w czystości Bożej żyje. Kiedy my o to dbamy, to wtedy będziemy w stanie rozpoznać, co jest czarne, co jest białe. A jeżeli my będziemy ludźmi, którzy tylko mają uszy jak radary, a jęzory jak łopaty, to tak naprawdę my nie wiemy, czym jest czyste sumienie. Słowo Boże mówi, że ta krew Starego Testamentu, ona uświęcała i przywracała cielesną czystość, ale również ona oczyszczała sumienie. I Biblia powiada, że krew Jezusa, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków. Ja mówiłem świadectwo o Katrin Kuhlman, o kobiecie Bożej, która potężnie była używana przez Boga. Potężnie. Naprawdę ta kobieta była, ona jej zawdzięcza służbę tysiące pastorów. Kiedy działy się potężne cuda, ona była jedną z nielicznych usługujących z tego kręgu ewangelicznego, z którą koniecznie chciał się spotkać jeden z papieży. Bo jemu mówili, że ta kobieta ma namaszczenie Boga, tak jak kiedyś miał Elizeusz czy Eliasz. I ona się rzeczywiście spotkała. Ale ona miała bardzo wiele ataków. To były lata 60., 70., gdzie nie akceptowano usługi kobiet, kobieta kaznodziejka. Ale w jej życiu był pewien taki epizod, kiedy ona wyszła za mąż za pewnego rozwodnika. I to nie było biblijne. I w tym momencie, kiedy ona to zrobiła, jakby wypadła ze służby i próbowała z nim służyć, odeszło namaszczenie Boże. Odeszło życie Boże od niej. I ona przeżywała ogromne katusze, bo wiedziała, kim jest Bóg i że to, co miała, nie ma teraz. I pewnego razu doszło do takiego punktu, kiedy zobaczyła, Bóg jej dalej już nie możesz iść. I ona zaczęła pokutować, zaczęła do Boga mówić, wołać. I usłyszała głos Boży, córko, ja ci grzech twój przebaczyłem. Ale nie tylko ci przebaczyłem, ale również ten grzech w ogóle tak jakby nie istniał. Ten grzech nie istnieje w moich księgach. I ona powróciła ponownie do służby Bożej. I oczywiście Bóg, ona załatwiła to z Bogiem i rozpoczęła służbę. I wtedy pojawili się ludzie, którzy wcześniej krytykowali jako kobieta kaznodzieja, teraz jako rozwiedziona kobieta kaznodzieja. I przychodzili i próbowali ją ściągnąć z tego, co Bóg czyni. A Bóg zaczął się przejawiać tak, że w tamtym czasie nikt tak nie usługiwał. Nie było takich w żadnej służby jak u niej. I podszedł tam ktoś do niej i mówi, ale ty żeś zrobiła to, to i to. I ona spojrzała z miłością na tę osobę i powiedziała, ta Katrin, o której ty mówisz, ona już nie żyje. I mówi, życzę ci miłego dnia. I odwróciła się i mówi, nigdy już więcej ja nie będę powracać do takiej dyskusji. I zaczęła służyć Bogu. I ostatnie, jak są różne świadectwa, ostatnie 10 lat jej życia były największymi latami w jej służbie. Potężne cuda się działy na jej usługach. I Bóg jej powiedział, że jej przebaczył. Słowo Boże mówi, że dzięki tej krwi ty możesz być oczyszczony. Co diabeł ma przeciwko nam? Wspomnienia. On będzie używał różnej broni. Przede wszystkim użyje tego, co było kiedyś. I będzie przychodził, ażeby cię oskarżać, ażeby cię potępiać. I Pismo Święte mówi, że krew Jezusa oczyszcza też nasze sumienia. Czyli jest możliwe, że to, co było kiedyś dla ciebie ciężarem, co było oskarżeniem, On to zdejmie z ciebie. I to dzieje się, kiedy my przychodzimy w pokucie do Boga. Kiedy prosimy Go o to, aby On z nas to zdjął. Są ludzie, którzy nie mogą rozprawić się z jaką niedobrą przeszłością. Była taka kobieta, która miała problem z ojcem. Ojciec bardzo wiele zła uczynił. Kiedy ten ojciec umarł i ona była w trakcie tego pogrzebu i wkładano ciało z trumną do grobu, to wszystko i w niej krzyczało: ja ci nigdy nie przebaczę. Ja ci nie przebaczę. Ojca już nie było, ona miała nieprzebaczenie. I Bóg do niej przyszedł w jakimś tam czasie i ona postanowiła jemu przebaczyć. A w jaki sposób to zrobiła? Postawiła krzesło w swoim pokoju, usiadła na prostego krzesła i wyobraziła sobie, że na tym krześle siedzi jej ojciec, który jej tyle złego zrobił. I mówi: tato, ja ciebie wybaczam. Ja ciebie kocham. I mówi, kiedy to uczyniła, to zostało z niej jakby zdjęte. Ja pamiętam świadectwo, które opowiadał kiedyś już nieżyjący, usługujący Derek Prince, że on, albo to jego świadectwo, albo ktoś, który pojawił się w jego służbie, że pojechał na grób swojego ojca, który również bardzo wiele złych rzeczy uczynił. I na tym grobie zaczął płakać, na tym grobie zaczął przepraszać Boga i prosić Boga, żeby wybaczył mu za tą nienawiść i złość, które miał względem ojca. I Bóg przyszedł i go uzdrowił. I od tamtej pory wlał nową przyszłość, że te wspomnienia zostały uwolnione. My potrzebujemy się od tego uwolnić. I jedynym środkiem, który nam może w tym pomóc, to jest tylko i wyłącznie krew Jezusa. Bo Biblia mówi, ona oczyszcza sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I ja znam człowieka, który od 10 lat mówi to samo. Gdziekolwiek pojedzie. Będzie to, będzie tam, będzie tam. Ostatnio dowiedziałem się, że był na Ukrainie. Powiedział mi całkiem człowiek, który nie jest z nim związany. Mówię, słuchaj, to ja już to śpiewkę od 10 lat znam. Musisz zrozumieć jedną rzecz. Jeżeli ty się z tym nie rozprawisz, to ty będziesz się kręcił tak jak taka jak to się nazywa? Bąk. Taki będziesz się kręcił dalej lub bardziej. I będziesz dotykał ludzi, którzy będą wokół ciebie. Nie pójdziesz nigdy daleko. A jeżeli ty się z tym nie rozprawisz, to będziesz właśnie w tym miejscu. A jeśli ty to oddasz Bogu, wówczas On to zabierze i pójdziesz do przodu. I dlatego można spotkać ludzi, którzy bardzo dobrze zaczynali i potem w pewnym momencie życia stali się jak bąk taki. W jednym miejscu stoją. I jest cały czas ta sama zdarta płyta. Nic innego. Spotykasz się jeden rok, z następnym roku to samo, trzeci rok to samo, czwarty rok to samo. I nawet mogą się robić potężne rzeczy. Ten człowiek, o którym ja wspomniałem, on zakładał zbory, on budował zbory, on głosił potężnie Słowo Boże. Bóg uzdrawiał przez niego i Bóg uwalniał przez niego. A teraz nie ma nic. Wszystko odeszło. I można mówić, jak bardzo zostałem skrzywdzony, jak bardzo źle zostałem potraktowany. Jeżeli w tym tkwisz, daleko nie pójdziesz. Duch Pański od ciebie odchodzi. Co należy zrobić? Pokuta. Amen? Pokuta. Nic innego. I wyzwolić się od tej przeszłości. Diabeł jest legalistą i on będzie sięgał bardzo głęboko do twojego życia. Są w życiu człowieka pewne sekretne miejsca, pewne sekretne myśli, pewne sekretne grzechy, o których tylko wiesz ty. I diabeł nieustannie przychodzi i ciebie oskarża. I próbujesz to jakoś zakryć, nie daj rady. I nie dasz rady. Do tego momentu, aż nie przyjdziesz do Pana i nie pozwolisz, żeby On ciebie uwolnił. Bo inaczej będziesz atakowany przez diabła. To jest właśnie broń diabła. A więc nie musisz żyć we wstydzie, nie musisz żyć w poniżeniu, nie musisz żyć w goryczy, w odrzuceniu itp. itp. Ale każdy z was może odważnie spojrzeć w tą rzecz. Kiedy? Kiedy rozprawi się z nią. I Pan Jezus już uwolnił mnie od tego. Ale to trzeba Bogu oddać. I ty możesz na to spojrzeć z uśmiechem. To już we mnie nie ma. Halleluja. To było. To już nie ma. Ale kiedy to się skończy? Kiedy zawołasz Jezusa. Kiedy wezwiesz Jezusa. aby obmył cię teraz swoją krwią. Może trzeba komuś przebaczyć. Może trzeba w końcu to usunąć ze swojego serca. Może trzeba przyjść i prosić Boga, żeby tobie wybaczył. I potem, kiedy to się stanie, kiedy diabeł będzie przychodził, to powiedz, tego już nie ma. Kiedy diabeł przyszedł do Marcina Lutra i zaczął go oskarżać różnymi typami grzechów, dosłownie cała lista była wpisana. To on już prawie był załamany. I wtedy Duch Święty przyszedł i przypomniał mu werset, że Chrystus wymazał obciążający nas niezdłużny, który się zwracał przeciwko nam. Usunął go, przybiwszy go do krzyża. Halleluja! I od razu to pękło. Od razu to uciekło od niego i był wolny. I my możemy w imieniu Jezusa powiedzieć, że tego już we mnie nie ma. I to nigdy nie będzie mnie gnębiło. Tylko to może się wydarzyć dzięki krwi Pana Jezusa Chrystusa. I co my mamy jeszcze w tej krwi przymierza? Zobaczmy do wersetu 15. 9 rozdziału Listu do Hebrajczyków. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Co ja mam dzięki jeszcze tej krwi? Dziedzictwo wieczne. Jeżeli mówisz, że ty idziesz do nieba, byś rozmawiał z naszymi rodakami, którzy mają w przeważającej mierze konfesję religijną, jaką wiemy, to mowa dla nich, że ty idziesz do nieba, to dla nich się wydaje, że to jest pyszne. Mówi, nie może powiedzieć. To gdzie ja idę w końcu? Gdzie ja idę? No do czysta idziesz. A jeżeli czysta nie ma, jest tylko niebo i piekło. Biblia mówi, że dzięki tej krwi mogę otrzymać obiecane dziedzictwo wieczne. Pan Jezus mi zagwarantował. To jeżeli On mi to mówi, to kto mnie będzie oskarżał, że ja jestem pyszny? Przecież to Pan zagwarantował, a nie ja. Amen? Czyli to dziedzictwo krwi, co on powoduje? Wprowadza mnie do rodziny Bożej. Jestem dzieckiem Boga. Mało tego, że dzieckiem. Jestem Jego synem. A Ty jesteś Jego córką. Amen?
Amen.
Bóg jest moim Ojcem. Nie tylko Bogiem Stwórcą, ale On jest moim Ojcem, do którego mogę zawsze przyjść dzięki tej krwi. Kolejna rzecz, która daje nam, to jest tak, że ona mnie wybawiła od sądu. Ona mnie wyrwała z ręki diabła. Ona oczyściła moje serce. I dlatego mogę powiedzieć, że to, co kiedyś bez Jezusa uczyniłem, już teraz nie ma w moim życiu miejsca. Mało tego, ona oczyszcza moje sumienie, że ja inaczej na to patrzę. Ona daje mi to, co do mnie należy. Dlaczego my przychodzimy do Boga i prosimy Go o uzdrowienie? Na podstawie czego? Na podstawie czego? Że masz wykupione, że jesteś członkiem kasy chorych? Że jesteś u lekarza rodzinnego zapisany? Na podstawie tego my się modlimy? Dzięki krwi. To jest zagwarantowane. Czyli ja mogę się modlić o uzdrowienie. A mało tego, ja mogę modlić się o wypędzanie demonów. Że demony nie mają prawa do mnie, we mnie być. W 16 wersecie jest napisane, gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Czym jest testament, jak nie ostatnią wolą darczyńcy? Ale ty możesz napisać testament i komuś darować coś, ale w każdej chwili możesz też ten testament odwołać. I kiedy testament będzie ważny? Po śmierci. Dopóki żyjesz, on nie ma jeszcze mocy. Kiedy umierasz, wtedy twoi, ci, którzy dziedziczą, biorą ten testament, idą do sądu, przedstawiają ten testament, sąd wydaje postanowienie o tym, że ty dziedziczysz majątek i ty prawnie przejmujesz ten majątek. Dopóki Jezus żył, dopóki Jezus nie umarł, nikt nie mógł powoływać się na Jego krew. Nikt nie mógł powoływać się na krew Jezusa, uwalniając demony. Bo on jeszcze żył. Bo jest napisane, że testament jest wtedy, gdzie bowiem jest stwierdzona śmierć tego, który go sporządził, testament jest z chwilą śmierci. A nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, który go sporządził. Czyli dopiero z chwilą śmierci Pana Jezusa Chrystusa. To wszystko jest dla nas dzięki przelanej Jego krwi. Kiedy ja się modlę przeciwko demonom, kiedy się modlę o ludzi chorych, dlaczego ja mogę się modlić? Skąd wypływa ta moc? Z krwi. Na podstawie tego, co on dokonał. Biblia mówi, że jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Diabeł przychodzi, a nie, a to, a tak. Nie. Krew gwarantuje nam. Jest moc w imieniu Jezusa. I ta moc w imieniu Jezusa wypływa z przymierza krwi, które on zawarł. On przelał całą swoją krew dla mnie i za ciebie i za mnie. I za ciebie i za mnie. My możemy każdego dnia dziękować Bogu. Każdego dnia proklamować krew Jezusa Chrystusa. I ja mówiłem o tym, że człowiek stara się oddzielać rzeczy sakralne od niesakralnych. Tak zwane sakrum i profanum. Wiele imprez, które odbywa się w naszym kraju, najpierw ma charakter sakralny. A potem idzie desakracja. Jest przelew przez gardło. To jest profanum. My nie możemy oddzielać, to jest dla Boga, to nie jest dla Boga. Bóg chce całości wszystkiego. I my nie stajemy się święci dlatego, że przychodzimy do domu Bożego. My mamy być uświęcani Jego obecnością, ale również chcemy, żeby ta Jego świętość była w życiu naszym prywatnym. Dlatego to pomazanie krwią i pomazanie olejem, ono dotyczyło ucha, czyli żebyśmy słuchali Boga, dotyczyło kciuka, bo to jest ta praca, którą wykonujemy, czyli chcemy, żeby Bóg był w naszej pracy i również pomazany był palec, czyli nasze codzienne sprawy, czyli tam, gdzie idziemy. Czyli Bóg jest zainteresowany całością naszego życia. I daje nam swego Ducha Świętego, bo on również był, te trzy części były smarowane olejem, co do nas mówi, że Duch Święty chce w tych sferach naszego życia również uczestniczyć. Czy to jest zrozumiałe? Ja chciałbym dziękować Bogu za krew. Dziękować Bogu, że jestem częścią Jego przymierza. Halleluja. Że ja się to On mnie przyłączył. Ja sam, czy ktoś szukał z nas Boga, to wszystko przyszło od Niego. On sobie upodobał to. On zrzekł, tego człowieka powołam. Jego powołam. Co we mnie było, że Panie mi powołałeś? Ja powołuję przez krew. Miłośnie o wieczno Ciebie umiłowałem. A więc ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, komu służę. Ja wiem, do kogo należę. Ja wiem, co mam przyobiecane w tym przymierzu i wiem, jakie obowiązki są na mnie. To czyni przymierze. I on zawarł to przymierze ze mną. Ale to ja bym złamał to przymierze. I dlatego on musiał zawrzeć sam z sobą. I Chrystus staje się człowiekiem. Jako reprezentant każdego z nas jest przymierze pomiędzy ludzkością a Bogiem. I Jezus reprezentuje ludzkość. I kiedy ja się przyłączam do Niego, kiedy wierzę w Niego, to jestem w tym przymierzu. I to przymierze jest nierozerwalne. Nie może być złamane. Dlatego, że sam Bóg daje gwarancję. A przypieczętowanie tego przymierza jest w Jego krwi. Halleluja. I On nosi bliznę tego przymierza na swoich rękach, na swoich nogach, na swoim boku. On to nosi. A więc on pamięta o tym przymierzu. On zna to przymierze. On zna ciebie i mnie. I my potrzebujemy uwierzyć w to, co dla nas daje ta krew. Dlatego potrzebujemy uwielbiać Boga za tą krew. Potrzebujemy używać tej krwi do naszego życia. W jaki sposób? I potrzebujemy znać tą całą prawdę. A więc wołaj do Boga, aby oczyścił Ciebie z tych takich złych wspomnień, żeby On uwolnił Ciebie przez swoją krew. Ja wołam do Boga, żeby działy się cuda Boże, żeby obecność Boża przychodziła na to miejsce. Możemy dziękować Bogu za to, co krew dla nas uczyniła, za to odkupienie, za uwolnienie, za oczyszczenie. Dziękować Bogu za krew, za krzyża, którą Chrystus przelał za ciebie i za mnie.
Halleluja. Halleluja, glorious
Jesus. I może, jeżeli Duch Święty się do ciebie przemówił, jeżeli Duch Święty pokazał ci sfery twojego życia, które już od lat nieskopane zostały przez Pana, bo Jemu nie pozwalasz i uciekasz przed tym i próbujesz to w jakiś sposób schować, a nie masz wolności, to ty możesz dzisiaj przyjść do Boga. To nie trzeba czekać, nie trzeba gdzieś iść do jakiegoś wielkiego miejsca, żeby tam, że go Pan cię dotknie. Ty dzisiaj wołaj do Niego i możesz spojrzeć odważnie. Tego już nie ma, bo Jezus przebaczył.
Halleluja, glorious. Halleluja, Derebe, Jerebe, Father.